Panie dyrektorze, mówiliśmy na początku naszego spotkania, że czasem jest konflikt, a czasem to już nie konflikt, tylko przemoc. I często niewiedza tej osoby, która doświadcza przemocy, zwłaszcza jeśli chodzi o przemoc psychiczną na przykład, sprawia, że takie najróżniejsze sytuacje ciągną się bardzo, bardzo długo. Na ten temat rozmawialiśmy w naszym przystanku Noc swego czasu z panią pedagog, która dawała przykłady właśnie przemocy stosowanej wobec osób starszych, ale przecież nie tylko osób starszych dotykają takie sytuacje. Państwo też przyglądają się, jakkolwiek by to zabrzmiało, statystykom, a raczej informacjom, kto najczęściej zwraca się do was po pomoc, kto doświadcza tej przemocy. To pewnie teraz czas na to, aby choćby w telegraficznym skrócie zechciał pan o tych sytuacjach konfliktu i sytuacji przemocowych dla przypomnienia, kiedy mamy do czynienia z przemocą i w jakiej formie należy zgłosić się do was, jak korzystać ze wsparcia i z waszej pomocy.
Panie redaktor, szanowni państwo, tak jak tutaj pani pozwoliła sobie przedstawić moją skromną osobę, ja pełnię także funkcję przewodniczącego zespołu interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie w mieście Lublin.
Panie dyrektorze, ja przepraszam, jeszcze wejdę w słowo, bo taki zespół, to może na początku przypomnijmy, fale eteru płyną daleko, słuchają nas słuchacze nie tylko w Lublinie, w regionie, także znacznie dalej. W każdym mieście, w każdej miejscowości czy gminie taki zespół istnieje.
Tak, oczywiście przy Urzędzie Gminy, Urzędzie Miasta zespół interdyscyplinarny jest powołany i jest takim organem doradczym do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie wójta, burmistrza bądź prezydenta. W związku z tym, jak nas teraz słuchają słuchacze z całego terenu województwa lubelskiego, z całego naszego kraju, to mając na względzie może to trudne pojęcie zespół interdyscyplinarny, możemy je kojarzyć jako sztab specjalistów pomagających ofiarom przemocy w rodzinie i ten sztab specjalistów możemy znaleźć przy każdym urzędzie gminy bądź urzędzie miasta.
W takim razie wróćmy do Lublina, do zespołu, któremu pan przewodniczy.
W mieście Lublin zespół mieści się przy ulicy Głębokiej 11 i w sprawach, które mogą dotyczyć przemocy. Dlaczego mówię mogą? Ponieważ na etapie przed wdrożeniem procedury niebieskiej karty, na etapie już wdrożonej procedury niebieskiej karty, musimy pamiętać, że mamy pojęcie uzasadnionego podejrzenia zaistnienia przemocy w rodzinie i posługujemy się terminologią osoba podejrzewana o stosowanie przemocy i osoba podejrzewana o doświadczanie przemocy. W związku z czym nie wyrokujemy, że na pewno mamy do czynienia ze sprawcą przemocy, czy mamy do czynienia z ofiarą przemocy w rodzinie, czy, tak jak pani redaktor nawiązywała, mamy do czynienia z przemocą, z całą pewnością, a może z konfliktem. Na etapie procedury niebieskie karty mogę powiedzieć, że ten tryb przypuszczający ma charakter istotny. Sam fakt tego, że my mamy takie uzasadnione podejrzenie, że ktoś może doznawać przemocy, czyli niepewność, tylko uzasadnione podejrzenie powoduje, że organ do tego uprawniony zobowiązany jest do wdrożenia procedury niebieskie karty.
I wtedy to jest możliwe do określenia, wyjaśnienia, czy jest to konflikt, czy jest to przemoc. Czy
tak,
dobrze rozumiem?
Tak, właśnie jest. Tak, pani redaktor. Jak już mamy wdrożoną procedurę niebieskie karty, powołujemy tak zwaną grupę roboczą, czyli osoby, które znają, mogą znać tą rodzinę, czyli na przykład pracownik socjalny, dzielnicowy, pracownik oświaty, pracownik sądu kuratorskiej służby sądowej i będą nam w stanie więcej powiedzieć o tej rodzinie i w toku dalszych prac, dalszego pomagania tej rodzinie, ustalenia planu pomocy, osądzić, czy mamy do czynienia z konfliktem, czy mamy do czynienia z przemocą. I te dwa pojęcia, może tutaj warto podkreślić, jakie są różnice pomiędzy przemocą, a pomiędzy konfliktem. Przede wszystkim musimy mieć na względzie, że przemoc to jest zawsze działanie intencjonalne. Krótko mówiąc, chcemy wyrządzić komuś krzywdę, komuś drugiemu człowiekowi chcemy wyrządzić krzywdę, czyli intencjonalność działania. Kolejny taki punkt, który odróżnia przemoc od konfliktu, to fakt, że przy przemocy mamy pojęcie nierównowagi sił, czyli z jednej strony mamy sprawcę, który stosuje przemoc w stosunku do ofiary, czyli nie ma tej równowagi sił, nie ma tej symetrii.
Tak, na przykład ta bezbronna starsza osoba albo bezbronne dziecko.
Na przykład, tak, tutaj tu jest właśnie dobrze to pokazane, osoba starsza, osoba zależna, dziecko nie mogące o sobie stanowić, nie mogące zabezpieczyć swoich potrzeb tych życiowych. To odróżnia przemoc od konfliktu. Przy przemocy też mamy na względzie, że przemoc narusza nasze dobra, prawa osobiste, naszą godność. I tak naprawdę kwintesencją rozróżnienia pojęcia przemoc od konfliktu jest to, że przy występowaniu przemocy pomoc tej rodzinie, wyjście z tej trudnej sytuacji, z tego problemu społecznego nie jest możliwe, jeżeli służby społeczne nie zaangażują się w pomoc tejże rodzinie.
Bardzo często mediacje, jeśli chodzi o konflikty, przynoszą rezultaty. Państwo też biorą to pod uwagę, prawda? Czy ktoś, kto jest mediatorem, także ma kontakt z Centrum Interwencji Kryzysowej?
Dobrze, że tutaj pani redaktor wspomniała.
Bo na ten temat między innymi rozmawialiśmy z panią profesor Lewicką-Zeland, która jest specjalistą w zakresie mediacji i resocjalizacji. Pozwolę sobie przywołać tamtą rozmowę, bo między innymi rozwijała pani profesor zagadnienie, jak to się dzieje w życiu, że od tak zwanych dysfunkcji przechodzi się do patologii, że potem pojawiają się właśnie różne konflikty, czy różne sytuacje trudne, z sytuacjami przemocowymi włącznie. Na jakim etapie, analizując ten proces takiej sytuacji, ten mediator, zwłaszcza przy konflikcie, jest niezbędny i potrzebny, bo takie narastające konflikty, konflikt za konfliktem, no siłą rzeczy może doprowadzić do innego określenia tego, co się dzieje. Może się pojawić przemoc.
Mhm. Oczywiście, dlatego tak powiedziałem, że dobrze, że pani redaktor o tym wspomniała, bo powiem w ten sposób, jeżeli grupa robocza, która jest powołana przez zespół interdyscyplinarny, stwierdzi, że z pewnością, czy jest uzasadnione podejrzenie, że jest to konflikt, a nie przemoc, to takie działania w ramach zespołu interdyscyplinarnego już kończą się. Dlaczego, szanowni państwo? Otóż dlatego, bo i zespół interdyscyplinarny, i grupa robocza udzielają wsparcia w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. My oczywiście później kierujemy osoby...
No właśnie o to chciałam zapytać.
Kierujemy te później osoby do procesu mediacyjnego, wskazujemy, jakie są możliwości rozwiązywania konfliktu, natomiast sami w sobie, mając na uwadze tą naszą działalność, czyli przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, już takich działań nie podejmujemy poza działaniami informacyjnymi. Mhm. Poza działaniami informacyjnymi. I to też jest, szanowni państwo, istotna różnica odróżniająca przemoc od konfliktu, to fakt, że przy sprawach konfliktowych możemy pokierować daną osobę do procesu mediacyjnego. Ten proces mediacyjny ma miejsce. Natomiast w przypadku przemocy, jeżeli już stwierdzamy, że jednak mamy do czynienia z przemocą, to wówczas nie możemy kierować danej osoby do procesu mediacyjnego.
Tylko wdrażacie procedurę niebieskie
Tylko
karty.
Tylko wdrażamy procedurę niebieskie karty, ponieważ też musimy, szanowni państwo, pamiętać, że i ofiara przemocy w rodzinie, i sprawca, ale przede wszystkim ofiara, gdyby byli skierowani przez nas do procesu mediacyjnego, mogło to by być takie nienaturalne, ponieważ jest właśnie ta dysproporcja sił i jest ryzyko, że ofiara przemocy w rodzinie przystanie na wszystkie tutaj propozycje ze strony sprawcy, będąc na przykład zastraszoną osobą, będąc w trudnej sytuacji zdrowotnej, będąc w stanie depresji. W związku z tym, jeżeli jest stwierdzona przemoc w rodzinie, służby, jako jest zespół interdyscyplinarny czy grupa
automatycznie
robocza,
wprowadzają procedurę niebieskie karty.
Niebieskie karty. To, co jeszcze warto tylko podkreślić już na koniec tego zagadnienia, konflikt, tak? Co różni konflikt od przemocy, że przy konflikcie obie strony tak naprawdę wzajemnie siebie ranią, krzywdzą. Te siły przy konflikcie są względnie wyrównane, czyli nie ma tej dysproporcji, jaka jest przy przemocy. No i myślę, że taki ostatni element odróżniający przemoc od konfliktu, po stronie konfliktu, to fakt, że nie zawsze służby społeczne, służby oparcia społecznego muszą angażować się w pomoc tej rodzinie. Czyli krótko mówiąc, są takiego rodzaju konflikty, które nie wymagają, aby służby społeczne angażowały się w pomoc tej rodzinie. Przy przemocy, że jest przemoc stwierdzona, nie ma możliwości, aby rodzina poradziła sobie z tym problemem społecznym, jeżeli służby nie wejdą w środowisko i nie będą udzielały wsparcia tej rodzinie.
Panie dyrektorze, ja powrócę raz jeszcze do tych statystyk, tak się mówi, ale za statystykami stoją ludzie, właśnie rodziny, dramaty, problemy. Państwo na bieżąco monitorują sytuację, nie tylko są otwarci, gotowi nieść pomoc codziennie. Przypomnę, że telefony czynne są od 7 do 19 w Centrum Interwencji Kryzysowej, jak również działa telefon zaufania całodobowy. Wszystkie te numery telefoniczne są zapisane w zakładce Przystanek Noc przy naszej dzisiejszej audycji. Pewnie jeszcze pan dyrektor, zanim się rozstaniemy, te numery przypomni. Ale
oczywiście.
Z jakich sytuacji dotyczących jakiej formy przemocy jest najwięcej?
Panie redaktorze, szanowni państwo, więc z tych danych statystycznych, jakie są w posiadaniu zespołu interdyscyplinarnego, choćby za rok ubiegły, i tutaj też...
Czyli rok sytuacji pandemicznej.
Pandemicznych, tak. Możemy powiedzieć, że najwięcej niebieskich kart, jakie były prowadzone przez zespół interdyscyplinarny, były to karty dotyczące przemocy psychicznej. Przemoc psychiczna...
Jednak psychicznej.
Tak.
Bo nam się kojarzy zwykle przemoc z przemocą fizyczną.
Tak nam się kojarzy, taki jest często stereotyp mówiący o tym, że przemoc no to przemoc fizyczna, natomiast tutaj też warto podkreślić, że
przemoc nie jedno ma imię.
Tak. Przemoc nie jedno ma imię i przemoc psychiczna po raz kolejny, bo to nie ten rok ubiegły, rok pandemiczny nie był jedynym rokiem, kiedy...
Chce pan powiedzieć, że wcześniej także najwięcej
tak.
przypadków zgłaszanych
oczywiście
do państwa
tak.
to była przemoc psychiczna?
Przede wszystkim to była przemoc psychiczna i ta sytuacja, jeśli chodzi o to pierwsze niechlubne miejsce, utrzymuje się już kilka lat z rzędu. Dominuje w niebieskich kartach przemoc psychiczna, niejednokrotnie związana z przemocą też fizyczną. Ale jeżeli byśmy odróżnili formy przemocy, to przede wszystkim przemoc psychiczna, następnie przemoc fizyczna, która kiedyś, jeszcze dobrych kilka lat temu, zajmowała
niechlubne
miejsce, przodowała w formach stosowania przemocy. Nieco dalej mamy mniejszą ilość niebieskich kart, które dotyczą przemocy ekonomicznej.
Czyli tutaj tych ekonomicznych jest... mniej aktualnie?
Ekonomicznej przemocy mamy odnotowanej stosunkowo mniej niż przemocy fizycznej, niż przemocy psychicznej. Natomiast jeśli wolno tak użyć takiego słowa, mimo że każda rodzina z problemem przemocowym wymaga działania i każda niebieska karta powoduje, że jest jakiś kłopot, najmniej wdrażanych procedur niebieskie karty dotyczy podejrzenia stosowania przemocy seksualnej. Tutaj też, jeżeli jeszcze tylko mamy czas, pani redaktor.
Tak, bardzo proszę.
Form przemocy seksualnej niebieskich kart, które są wdrażane od roku 2019 i rok ubiegły, mieliśmy tych niebieskich kart najmniej w stosunku do tych pozostałych form przemocy, ale jednocześnie ich skala wdrażania tych niebieskich kart dotyczących przemocy seksualnej jest dużo, dużo większa. Można powiedzieć, że praktycznie wzrost jest kilkudziesięcioprocentowy jeszcze w stosunku do roku na przykład 2015, 2016, 2017. Czyli z jednej strony mamy tej formy przemocy najmniej, z drugiej strony wiemy, że jest to przemoc, która jest coraz częściej pokazywana, że jest formą przemocy. Coraz częściej przede wszystkim kobiety jako ofiary przemocy seksualnej zgłaszają. Mówią o tym. I tutaj widzimy istotny wzrost wdrażanych procedur jeszcze do kilku lat wstecz, kiedy były to pojedyncze niebieskie karty dotyczące przemocy seksualnej. Na to również warto także zwrócić uwagę, że przemoc seksualna ma także formę przemocy, podlega tutaj ściganiu przez stosowne służby.
Jest.
Chciałbym powiedzieć, że jest na to paragraf, pomimo że poza formą przemocy fizycznej, która jest traktowana już bezpośrednio jako przestępstwo, pozostałe formy przemocy, w tym także przemoc seksualna, podlegają ściganiu w ramach kodeksu karnego. Jeżeli ofiara przemocy wskaże czy udowodni, chociaż może słowo udowodni to słowo niewłaściwe, że działanie ze strony sprawca mogło naruszyć czy naruszyło dobra bądź godność osobistą ofiary przemocy w rodzinie, ale również podlega to sankcjonowaniu w polskim kodeksie karnym. Przy przemocy fizycznej pamiętamy też, szanowni państwo, że przemoc fizyczna zawsze stanowi przestępstwo, bez względu na skalę, w jakiej ona zaistniała. Przemoc fizyczna zawsze jest przestępstwem.
Panie dyrektorze, jeszcze jedno pytanie. Takie uzupełnienie właściwie do pańskiej wypowiedzi, bo zespół interdyscyplinarny, którym pan akurat w naszym mieście kieruje, to bardzo wiele osób. Proszę przypomnieć, jak wygląda rozłożenie pewnych działań, odpowiedzialności, pracy w tymże zespole?
Zespół interdyscyplinarny, tak jak sama nazwa wskazuje, ta interdyscyplinarność, mamy wiele osób z różnych instytucji działających w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie. W mieście Lublin mamy 33 członków zespołu i tak jak w każdej innej gminie, każda osoba jest powoływana na członka zespołu w wyniku zarządzenia wójta, burmistrza czy prezydenta. W mieście Lublin mamy przedstawicieli na przykład Ośrodka Pomocy Rodzinie.
No właśnie, to istotne, czyli Ośrodek Pomocy Rodzinie.
Ośrodek Pomocy Rodzinie, Centrum Interwencji Kryzysowej, Komenda Miejska Policji w Lublinie, Wydział Oświaty i Wychowania, Straż Miejska Miasta Lublin. I są to także organizacje pozarządowe.
Które służą w tym kierunku, prawda? Działają na rzecz na przykład rodziny czy poczucia bezpieczeństwa.
Na rzecz wsparcia tej rodziny. W mieście Lublin mamy przedstawicieli Stowarzyszenia Agape, Funduszu Obrony Życia Archidiecezji Lubelskiej. Są to także przedstawiciele Aresztu Śledczego, który również pełni te działania poprzez na przykład realizację programów korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie.
O, widzi pan, i tu nam się pojawił śledczy, jeszcze jeden wątek. Przepraszam, że weszłam w słowo.
Proszę
bardzo, ale to pewnie będzie temat na kolejną jakąś nocną rozmowę, rozwinięcie tego wątku. Bo to nie jest tak, że następuje sytuacja, na przykład dostają państwo zgłoszenie, czy poprzez interwencję czy policji, czy w jakiejś innej formie dociera, bo koordynujecie całym tym procesem. Pomyślał zespole o wdrożeniu niebieskiej karty. Tej rodzinie, która jest w kryzysie i tu domniemanej, ja będę używała tego określenia zgodnie z pańską podpowiedzią i zasadami, ofierze przemocy, idziecie z pomocą, na przykład zapewniając jej lokum, a w sytuacji, kiedy ta osoba, która jest sprawcą przemocy, znajduje się, tu pan chce powiedzieć, na przykład w areszcie śledczym, tak? Czyli jest pozbawiona wolności, to tam otrzymuje jakąś możliwość terapii?
Działa to na zasadzie takiej, pani redaktor, szanowni państwo, że w składzie zespołu mamy wychowawcę, przedstawiciela aresztu śledczego. I na przykład, mając też na uwadze oczywiście ochronę danych, poufność danych,
no
gdzie zespół może przetwarzać te dane w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie i każdy przedstawiciel tej wymienionej przeze mnie instytucji działający na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie podpisuje stosowną klauzulę mówiącą o tym, że to, czego się dowie, jeżeli chodzi o sprawcę, o ofiarę, czy w ogóle szeroko, o niebieską kartę, nie ma prawa poza postępowaniem przygotowawczym, czyli sąd, prokuratura, policja, obaj rzecznicy praw dziecka, praw obywatelskich, nikomu ujawnić. Ale to także, szanowni państwo, oznacza, że jeżeli my mamy wiedzę, że osoba, wobec której wprowadzona procedura niebieskiej karty, podejrzewana o stosowanie przemocy, w ramach zabezpieczenia trafiła do placówki penitencjarnej, to na zasadzie właśnie współpracy z naszym aresztem śledczym przy ulicy Południowej mamy możliwość, aby ten wychowawca podjął takie działania i na przykład zachęcił osobę, czy jeżeli jest postanowienie sądu, to wtedy odgórnie jest taki obowiązek, aby sprawca przemocy uczestniczył w programach korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie, które w poprzednich latach organizowaliśmy między innymi za pośrednictwem aresztu śledczego, czyli jest ta forma oddziaływania na sprawcę przemocy w rodzinie. Z drugiej strony, jeżeli wiemy, że w ramach tej procedury niebieskiej karty mamy informację, że występuje problem alkoholowy bądź problem uzależnienia od alkoholu, to poprzez przedstawiciela zespołu, który jest pracownikiem etatowym, na przykład aresztu śledczego, mamy możliwość oddziaływania na daną osobę, aby brała ona udział na przykład w terapii odwykowej, która jest prowadzona na terenie aresztu śledczego, choćby w tej oczywiście formie niestacjonarnej, poprzez wizyty, kontakty z psychologiem, czyli taka terapia prowadzona na terenie placówki penitencjarnej. W związku z powyższym te działania są dużo szersze. One są podobne, panie redaktor, szanowni państwo, jak na przykład oddziaływania, jakie ma kuratorska służba sądowa. Kuratorska służba sądowa w naszym mieście również ma swoich przedstawicieli i w zespole interdyscyplinarnym, i w grupach roboczych. I jeżeli grupa robocza, która realizuje procedurę niebieskie karty, będzie miała tą informację w toku prowadzonej procedury, zdobędzie tą informację, że rodzina czy dana osoba jest objęta nadzorem czy dozorem kuratora, kuratora rodzinnego, kuratora dla dorosłych, ma możliwość w ramach właśnie działalności zespołu oddziaływania na tą osobę poprzez przedstawiciela kuratorskiej służby sądowej i choćby w ten sposób, że jeżeli występuje problem alkoholowy, kurator sądowy, jednocześnie członek grupy roboczej, ma możliwość, jeżeli potwierdzi to, skierowania wniosku na przykład do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, co z jednej strony ma pomóc tejże osobie zainteresowanej, z drugiej strony jest wypełnieniem indywidualnego planu pomocy na rzecz tej rodziny. No bo stwierdzony jest problem, problem uzależnienia, więc kurator, członek grupy roboczej podejmuje działania takie adekwatne do zdiagnozowanej sytuacji, bo tutaj musimy, szanowni państwo, popatrzeć na to szerzej. Grupa robocza to są przedstawiciele różnych instytucji wykonujących swoje działania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Część działań może wykonać pracownik socjalny w ramach swoich kompetencji, a część może na przykład kurator sądowy w ramach tych kompetencji, które jemu są przypisane. Podobnie jest z pracownikiem aresztu śledczego, czy z pracownikiem Wydziału Oświaty, tak, czyli szerzej mówiąc szkół, przedszkoli, gdzie pracownicy ci, członkowie grupy roboczej powołani, bo mamy dziecko w wieku szkolnym, w wieku przedszkolnym, sprawdzają, patrzą, jak funkcjonuje dziecko na płaszczyźnie szkolnej, na płaszczyźnie przedszkolnej, jak w tej rodzinie, w której jest prowadzona procedura niebieskie karty, rodzice, rodzic wykonują swoje obowiązki terodzicielskie, czy interesują się dzieckiem, czy się nie interesują, czy może dziecko zgłasza jakieś problemy pedagogowi, nauczycielowi, wychowawcy, które są istotne z punktu widzenia przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Więc ten zespół interdyscyplinarny, ta grupa robocza, to są osoby, które są w różnych częściach gminy, w różnych częściach miasta, w różnych zawodach, ale gdzie przyświeca to działalność, czy to główna, czy dodatkowa, przeciwdziałanie przemocy w rodzinie i podejmowanie adekwatnych działań mających na celu, aby rodzina wyszła z systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
Panie dyrektorze, bardzo dziękuję za nasze dzisiejsze spotkanie. Mam nadzieję, że państwo zapamiętali numery telefonów, zapisali ci, którzy są zainteresowani. A ci, którzy będą potrzebowali skontaktować się z państwem w najróżniejszych formach kryzysu, nie tylko wtedy, kiedy dotyczą te trudne sprawy przemocy, tak jak pan powiedział, kwestie samotności, swoistego lęku, odosobnienia. Najróżniejsze problemy mają nasi słuchacze, nasi mieszkańcy, także będąc w najróżniejszym wieku. Tu pomoc i psychologiczna, i prawna, i pracownika socjalnego, i wszelka, kiedy pojawia się kryzys. Proszę o przypomnienie najważniejszych numerów telefonicznych zgodnie z obietnicą, jaką przekazaliśmy słuchaczom.
Podaję numer telefonu dla wszystkich osób zainteresowanych kontaktem całodobowym z dyżurnym psychologiem. Całodobowy telefon zaufania 733 588 900. Numer telefonu także do psychologa w ciągu dnia między godziną 7 a godziną 19 733 588 600 oraz stacjonarny numer telefonu, pod którym możemy umówić wizytę z psychologiem również telefon czynny pomiędzy godziną 7 a godziną 19.
Dzwoniąc już jutro na przykład tuż po 7.
Można, zachęcam, zapraszam, jeżeli jest taka potrzeba.
Jest taka potrzeba.
Numer telefonu stacjonarny, kierunkowy do Lublina 81 466 55 46. Pamiętajmy, szanowni państwo, żeby nie zostawać sami z problemem. Po to są różne służby pomocowe, po to na obszarze miasta czy gminy działają i ośrodki pomocy społecznej, i w większych miastach ośrodki interwencji kryzysowej, aby udać się po pomoc, aby skorzystać z pomocy specjalistów, nie zostać samym z problemem. Problemy, jeżeli są, szanowni państwo, powinniśmy i należy je rozwiązywać, należy wychodzić nim naprzeciw. My służymy państwu w takiej pomocy, w świadczeniu tej pomocy i zachęcamy państwa do kontaktu.
Panie dyrektorze, jeszcze takie małe postscriptum. Bardzo często ofiara przemocy po prostu milczy. Bardzo często, zwłaszcza w małym środowisku, nie umie tego przekazać. Boi się o swoją anonimowość. To jest taka fałszywa prawda, prawda? Taki wstyd, który odbiera możliwość działania czy świadomość działania. O tym mówiła między innymi pani profesor, kiedy podejmowałyśmy temat przemocy wśród osób starszych. Podkreślmy to jeszcze. Proszę o przypomnienie, że osoby, które są urzędnikami państwowymi, osoby, które pracują w pomocy społecznej, osoby, które biorą udział w tak zwanych zespołach interdyscyplinarnych, mają obowiązek zachowania poufności zgodnie z ustawą, jaka obowiązuje. Bardzo proszę jeszcze słowo na ten temat.
Pani redaktor, szanowni państwo.
Czyli pani pracownik na przykład Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, która zna panią doskonale i nigdy nie miała świadomości, że ta osoba doświadcza przemocy, a ona do niej przychodzi, ma obowiązek zachować te informacje tylko i wyłącznie dla siebie i dla celów służbowych i broń Boże nie uszczknąć nawet jednego słowa do kogoś, kto jest gdzieś tam w pobliżu, czy sąsiadką, bo takie obawy często, jak tu wspominała nasza rozmówczyni, istnieją.
Absolutnie tak. Każdy funkcjonariusz publiczny na służbie, który dostanie zgłoszenie, że może dana osoba doświadczać przemocy w rodzinie, jest zobowiązany do tego, aby z jednej strony podjąć stosowne działania. Jeżeli będzie wypełnione to pojęcie uzasadnionego podejrzenia zaistnienia przemocy w rodzinie, wdrożyć procedurę niebieskie karty. Tutaj tylko dodam jeszcze, że mamy w naszym kraju 5 instytucji, które są do tego uprawnione. Policja, druga instytucja, MOP. Pracownik jednostki organizacyjnej pomocy społecznej. To może być MOP, to
czyli
może być
ośrodek społeczna.
Pomocy społecznej, to może być Centrum Interwencji Kryzysowej, ośrodek interwencji kryzysowej, więc to jest taka druga szeroko rozumiana instytucja.
Trzecia.
Trzecią instytucją to jest pracownik oświaty każdego szczebla. Jeżeli
czyli nauczyciel, pedagog, psycholog szkolny, tak?
Równie dobrze może to być i takie przykłady te znamy. Mhm. Może taką procedurę wdrożyć dyrektor szkoły.
Też.
To jest trzecia instytucja. Czwartą instytucją jest służba zdrowia.
Lekarz pierwszego kontaktu na przykład.
Ratownik medyczny. Pielęgniarka lub położna,
i?
To są te 4 zawody medyczne, które są uprawnione do wdrożenia procedury niebieskie karty. I piąty podmiot, o którym troszkę mówiliśmy wcześniej, przedstawiciele Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. To są przedstawiciele tych 5 podmiotów zobowiązanych do wdrożenia procedury niebieskie karty z chwilą powzięcia informacji i zaistnienia czy wypełnienia tego pojęcia odnośnie uzasadnionego podejrzenia stosowania przemocy w rodzinie. Jeżeli już ta niebieska karta zostanie wypełniona, już na pierwszym posiedzeniu grupy roboczej każdy z członków grupy roboczej, poza tymi członkami, o których w tej chwili powiedziałem, przedstawiciele dajmy na to kuratorskiej służby sądowej i
tak,
wszystkich innych instytucji podpisują klauzulę zachowania poufności wszystkich informacji powziętych w ramach procedury niebieskie karty. I co ważne, ta klauzula obowiązuje zarówno w trakcie trwania procedury, że nikt inny poza sądem, policją, prokuratorem oraz rzecznikiem praw dziecka bądź rzecznikiem praw obywatelskich nie dowie się, że w ogóle jest w danej rodzinie prowadzona procedura niebieskiej karty, a nawet jeżeli niebieska karta zostanie zamknięta, to ta klauzula zachowania poufności, tak zwany artykuł 9c, czyli niosący to odpowiedzialność za przekroczenie uprawnień przez funkcjonariuszy publicznych na służbie, on obowiązuje także po zakończeniu procedury niebieskiej karty. O tym pamiętają wszyscy, którzy są uprawnieni do wdrożenia procedury niebieskiej karty, wdrażający tą procedurę i później członkowie i zespołu, i grupy. Poza tymi kilkoma instytucjami nikt nie ma prawa dowiedzieć się z jednej strony, co jest w tej niebieskiej karcie, a z drugiej strony, czy w ogóle jest prowadzona procedura niebieskiej karty. W związku z tym, szanowni państwo, nie obawiajmy się o to, że dany pracownik udzieli informacji naszej znajomej, naszym sąsiadom. Absolutnie nie. Każdy pracownik na terenie całego kraju ma obowiązują te same przepisy i wie o tym, że takich informacji poza instytucjami, które prowadzą postępowanie przygotowawcze, udzielać nie wolno. I tutaj jeszcze tylko jedną rzecz jeszcze dodam. Może ona będzie przydatna dla naszych słuchaczy, dla osób, które czują się ofiarami przemocy w rodzinie, które zagrożone są przemocą w rodzinie. W trakcie trwania stanu epidemii ustawodawca doprowadził do tego, że zostały wdrożone z jednej strony te przepisy, o których mówiliśmy, nowelizację ustawy zabezpieczającą interes ofiar przemocy, nakazującą sprawcy przemocy opuszczenie lokalu mieszkalnego i zakazie zbliżania się do ofiary przemocy w rodzinie, jeżeli tylko policja uzna to za zasadne. Tutaj na marginesie dodam, że w mieście Lublin już mamy takie niebieskie karty, gdzie te środki zapobiegawcze zostały, zasądzone zostały, nałożone przez funkcjonariuszy policji, ale jest jeszcze także drugi element. To, co pani redaktor powiedziała, brak tej możliwości kontaktu ze służbami. W trakcie trwania stanu epidemii uruchomiona została aplikacja dla ofiar przemocy w rodzinie Twój parasol. Ona ściągnięta na telefon komórkowy, na smartfon, i gdzie mamy w telefonie włączoną lokalizację, powoduje, że ofiara przemocy w rodzinie, osoba, która czuje się ofiarą przemocy, czuje się zagrożona przemocą,
ma możliwość wezwania pomocy.
Dokładnie tak. W sposób cichy, bezpośredni, najbliższy komisariat policji poprzez naciśnięcie tej aplikacji stosownego przycisku powoduje bezpośrednie łączenie się z policją. To jest efekt tutaj współpracy i ministerstwa, i organizacji pozarządowych w trakcie trwania stanu epidemii. Duże udogodnienie, takie dobre rozwiązanie dla osób zagrożonych, dla osób doświadczających przemocy. Nie musimy wziąć telefonu, nie musimy dzwonić, wystarczy zainstalować aplikację i wówczas naciśnięcie jej powoduje kontakt z najbliższym komisariatem policji.
Dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Przypomnę, że gościem programu był Adam Mołdoch, wicedyrektor Centrum Interwencji Kryzysowej w Lublinie.
Dziękuję pani redaktor, dziękuję państwu.
Dobrej nocy, spokojnej nocy.